jesteśmy w tej części katechizmu Kościoła katolickiego, w której mówimy o liturgii. O liturgii. Katecheza liturgiczna zakłada przede wszystkim zrozumienie ekonomii sakramentalnej. W tym świetle ukazuje się nowość jej celebracji. Mówiliśmy o tym, kto celebruje liturgię, celebranci liturgii sakramentalnej. Mówiliśmy, jak celebrować liturgię, znaki i symbole, o śpiewach, muzyce, bo mówiliśmy o świętych obrazach, czas liturgii, czyli kiedy sprawować liturgię, dzień pański, rok liturgiczny, o tym mówiliśmy, cześć świętych w roku liturgicznym, o liturgii godzin mówiliśmy, tak. A dzisiaj, gdzie celebrować liturgię? Gdzie celebrować liturgię? Kult Nowego Przymierza, Nowego Testamentu, w duchu i prawdzie nie jest związany z jakimś określonym miejscem na zasadzie wyłączności. Tylko w tym miejscu można odprawiać. Możemy spokojnie powiedzieć, że cała ziemia jest święta i powierzona ludziom. Można by bardzo w takim szerokim znaczeniu powiedzieć, że cały świat jest świątynią Boga. Gdy wierni gromadzą się w jakimś miejscu, są zgromadzeni jako żywe kamienie, zebrani w celu budowania duchowej świątyni, bo tak jest. Wszyscy ochrzczeni, włączeni w mistyczne ciało Chrystusa są żywymi kamieniami dla budowania i budują żywą świątynię Boga. Ciało Pana Jezusa, Chrystusa Pana Zmartwychwstałego jest duchową świątynią, z której tryska źródło wody żywej. Wszczepieni w Chrystusa przez Ducha Świętego jesteśmy świątynią Boga żywego. Tak mówią nam apostołowie. To znajdujemy w Piśmie Świętym. A teraz następny etap. Jeżeli w jakimś kraju nie jest naruszana wolność religijna, jeżeli jest możliwe to chrześcijanie wznoszą budowle przeznaczone do kultu Bożego. To są te widzialne kościoły. Nie są zwyczajnymi miejscami zgromadzeń, ale oznaczają i ukazują kościół żyjący w tym miejscu, mieszkanie Boga z ludźmi pojednanymi i zjednoczonymi w Chrystusie. Dom modlitwy, w którym celebruje się i przechowuje Najświętszą Eucharystię, oraz gdzie gromadzą się wierni, gdzie czci się obecność Syna Bożego, naszego Zbawiciela, złożonego za nas na ołtarzu ofiarnym, na pomoc i pociechę dla wierzących, winien być czysty, przystosowany do modlitwy i sprawowania świętej służby. W tym Domu Bożym prawda i harmonia znaków, które je tworzą, powinny ukazywać Chrystusa, który jest obecny i działa w tym miejscu. A więc musi być przystosowany do modlitwy i sprawowania świętej służby. Musi być godnie jakoś tak wyposażony, godnie wyglądać. Może być bardzo skromny, ale trzeba tak urządzić, żeby ludzie wiedzieli, że to jest dom Boży. Dom Boży. Ma być w nim prawda i harmonia znaków, które go tworzą. Ten dom Boży powinien ukazywać Chrystusa Pana, który jest obecny i działa w tym miejscu. Oczywiście w tym domu Bożym ma być ołtarz. Ołtarzem Nowego Przymierza jest krzyż Chrystusa. z którego wypływają sakramenty misterium paschalnego. Krzyż Chrystusa jest ołtarzem. W liście do Hebrajczyków czytamy, w rozdziale 13 mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Tak, mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. To jest, dotyczy to, ten sens z ofiar składanych na ołtarzu chrześcijańskim. Nie ma prawa korzystać, bo nie mają prawa korzystać czciciele dawnej świątyni. Właśnie Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. To właśnie ołtarz, spożywanie z tego ołtarza, czyli ciała i krwi Chrystusa. To nie dla wszystkich, dla wierzących w Chrystusa to jest, tych, którzy Chrystusa przyjęli. Tak, w tym domu Bożym prawda i harmonia znaków ma być. Ołtarzem Nowego Przymierza jest krzyż Chrystusa, z którego wypływają sakramenty misterium paschalnego, tej tajemnicy Paschy, czyli przejścia od grzechu do życia Bożego. Pascha, święto u Żydów na pamiątkę przejścia z Egiptu do ziemi obiecanej. U nas Pascha z grzechu do życia Bożego z Chrystusem. To jest to właśnie to tajemnica. Misterium to jest tajemnica z łaciny i paschalnego, paschalna tajemnica tego przejścia do życia z Chrystusem. Na ołtarzu, który stanowi centrum świątyni, uobecnia się poprzez znaki sakramentalne ofiara krzyża. Ołtarz jest także stołem pańskim, do którego jest zaproszony lud Boży. W niektórych liturgiach wschodnich ołtarz jest także symbolem grobu. Chrystus naprawdę umarł i naprawdę zmartwychwstał. W świątyni jest tabernakulum. W świątyni mówimy cały czas o świątyni już katolickiej. Tabernakulum. Powinno ono być umieszczone w kościele, święty Paweł VI mówi, powinny być umieszczone w kościele w najbardziej godnym miejscu z największą czcią. Godna forma, właściwe umieszczenie i zabezpieczenie tabernakulum, ono musi być zabezpieczone, żeby nie każdy mógł otworzyć, święte postacie wziąć, żeby nie było nadużyć jakiegoś świętokradztwa. I właśnie to umieszczenie, zabezpieczenie tabernakulum powinny sprzyjać adoracji Pana. I to umieszczenie w dobrym miejscu, sprzyjać adoracji Pana, rzeczywiście obecnego w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Raz spotykamy w takich świątyniach, które są bardzo, no tak, jako szczególny obiekt sztuki także, to widzimy, że te miejsca do adoracji są zabezpieczone. Chodzą turyści, oglądają, może i niewierzący, może im te znaki coś podpowiedzą. Jest to nadzieja, bo te znaki coś mówią. Może to będzie poruszenie serca, zostanie to w nich. Dobrze, że przychodzą, patrzą, dobrze, żeby im jeszcze ktoś to wytłumaczył, co to jest, to byłoby jeszcze lepiej, ale różnie to bywa, bo nieraz to są tłumy, nieraz nie ma ludzi do tego, żeby jakoś tak wytłumaczyć ludziom, bo zrobić jakąś szczególną katechezę, prawda? Tak. I dlatego wtedy też te tabernakula są w jakichś kaplicach, żeby tam była cisza, żeby można było adorować. Bo to musi być godna forma. To musi być miejsce godne i takie miejsce do oddawania czci. To jest tabernakulum. Ono powinno być w takim miejscu. Ono jest, to jest żywy i prawdziwy Bóg. Czeka na nas. Czeka. Możemy powiedzieć, to jest więzień miłości. Czeka na nas. Kościół, świątynia. Pamiętam, byłem w nowicjacie w Braniewie. Pozdrawiam serdecznie, bardzo miło wspominam to. Tak, w kościele świętego, przy kościele świętego Krzyża, w naszym klasztorze mieliśmy nowicjat. I byłem jakoś wybraliśmy się do Elbląga, do naszego klasztoru w Elblągu. Przyjeżdżaliśmy tramwajem i tam był taki kościół, ale okazało się, że to już nie pełnił funkcji kościoła wtedy, tylko jakiegoś takiego obiektu kultury, czy coś, nie pamiętam, co tam było, czy jakaś kawiarnia, czy mały kościółek. I tramwaj tam przejeżdżał obok. Był jeden człowiek, to były czasy jeszcze komunistyczne, był jeden człowiek taki, bo powiedzieli mi ojcowie, przejeżdża tam w mundurze pułkownik w tym komunistycznym wojsku, w tej komunistycznej rzeczywistości. I co? I ten pułkownik zawsze zdejmował czapkę przed tym kościołem, jadąc tramwajem. Dawał świadectwo wobec wszystkich pasażerów. Nie było tam Najświętszego Sakramentu już w tym momencie. Zmienili komuniści funkcję tego kościoła. Teraz jest oddany już wspólnocie wierzących katolikom i pewno coś dobrego tam jest. Tak, ale zobaczcie, ta cześć do Najświętszego Sakramentu. Przechodzisz koło kościoła, tam jest Najświętszy Sakrament, żywy i prawdziwy Bóg. Zdjąć czapkę, ukłonić się, przeżegnać się. Widzimy to raz po raz, ale trzeba tego uczyć od dziecka. Tu jest Bóg. Przychodzimy do kościoła, nie ma rozmów. Nie ma rozmów. Teraz to wszystko takie rozgadane jest, to towarzystwo, że wszędzie rozmawiają. Jak ja nieraz patrzę, słucham i w kościele rozmowy. Niektórzy myślą, że mówią szeptem, mają słaby słuch i wtedy, a tu jest głośno, słyszą inni. Na to też trzeba zwrócić uwagę. Tak, to jest szacunek. Przyklękamy przed Najświętszym Sakramentem. Nie tak przychodzimy, gapimy się, przyklęknąć, oddać hołd Panu Jezusowi, pozdrowić Go. On jest żywy i prawdziwy w Najświętszym Sakramencie. Zobaczcie, ile mówią nam te cuda eucharystyczne. Warto i o tym pomyśleć. Nie wierzysz? A co? Pan Jezus sam przypomina o sobie cuda eucharystyczne. Cuda eucharystyczne. Tak. Pokazuje się. O tym warto przeczytać chociażby w internecie. Teraz nie ma czasu na to. Może w Fundacji Nasza Przyszłość mają jakąś pozycję o cudach eucharystycznych. W ostatnim czasie, w ostatnich latach, już w XXI wieku, cuda eucharystyczne dwa są w Polsce. W Sokółce i w Legnicy stały się cuda eucharystyczne. Pan Jezus pokazuje, że jest obecny w Eucharystii. W tym opłatku, w tym chlebie, nad którym kapłan powiedział, to jest ciało moje w czasie Eucharystii. Zobaczcie, w Polsce było ich, nie wiem, w historii 7 czy 8 cudów eucharystycznych. Nie pamiętam dokładnie. Tak, ale one są w świecie. W historii Kościoła to już są setki cudów eucharystycznych. Również w naszych czasach to się dzieje. A więc to tabernakulum, pamiętajmy, tabernakulum i w nim jest obecny Pan Jezus. Po Eucharystii przechowujemy Pana Jezusa w tabernakulach dla adoracji i dla chorych. Idziemy do chorych, chory prosi o komunię świętą, mamy tabernakulum, z tabernakulum kapłan bierze Najświętszy Sakrament. Co jest jeszcze w kościele? Bardzo ważne też. Święte Krzyżmo, Myron. To są te oleje święcone w Wielki Czwartek przez biskupa w katedrze. Święte krzyżmo służące do namaszczania jest znakiem sakramentalnym pieczęci daru Ducha Świętego. Tradycyjnie jest przechowywane i czczone w jakimś bezpiecznym miejscu świętym. Można do niego dołączyć olej katechumenów i olej chorych. Co jeszcze jest pośród tych znaków ważne, w świątyni katolickiej? W katedrze na przykład. Katedra to jest kościół biskupa ordynariusza, pasterza odpowiedzialnego za całą diecezję, odpowiedzialnego za prowadzenie ludzi do Pana Boga. Otóż katedra biskupa to jest właśnie to krzesło, na którym ksiądz biskup słucha Słowa Bożego w czasie Eucharystii. Jest też krzesło prezbitera odprawiającego. Jest taki przepis we wprowadzeniu do mszału rzymskiego, jest taki przepis, że te krzesła powinny podkreślać jego funkcję jako przewodniczącego zgromadzenia i kierującego modlitwą. Co jeszcze jest ważne? Jaki znak w świątyni? Ambona. Ambona z kolei jest też w mszale rzymskim, we wprowadzeniu do mszału rzymskiego czytamy: godność Słowa Bożego wymaga, by w Kościele było ono głoszone z miejsca, na którym w czasie liturgii słowa spontanicznie skupia się uwaga wiernych. Tak. Jeszcze chrzcielnica w Kościele. Wiemy, że chrzest zapoczątkowuje zgromadzenie ludu Bożego. Dlatego świątynia powinna posiadać miejsce do celebracji chrztu, chrzcielnica, oraz sprzyjać pamięci o obietnicach chrzcielnych. I tu właśnie z kolei woda święcona. Woda święcona przy wejściu do kościoła. Woda święcona, żegnamy się wodą święconą. Ta woda święcona, jeżeli pobożnie to robimy, to przez to pobożny taki akt z wodą święconą zmywa z nas grzechy pierworodne, grzechy powszednie. Odnowa życia chrzcielnego wymaga pokuty. Jesteśmy ochrzczeni, Pan Jezus zgładził nam grzech pierworodny i wszystkie grzechy przed chrztem popełnione, ale później jak człowiek jednak zgrzeszy, to wymaga pokuty, naprawienia wszystkiego, odmiany życia, nawrócenia, wyznania tego grzechu, skruchy. Tak, świątynia więc powinna posiadać miejsce służące wyrażaniu skruchy i otrzymania przebaczenia, dostosowane do przyjmowania penitentów, czyli tych spowiadających się, a więc konfesjonał. Może to być pomieszczenie, może to być pokój. Różnie to jest. W konfesjonałach jest klęcznik dla tego spowiadającego się, ale często jest też krzesło, bo starsi nie mogą uklęknąć. Niektórzy mają chore kolana. Nie da rady uklęknąć. Nie dziwmy się, że tylko się kłania. Tak. No. Świątynia powinna także stanowić przestrzeń zachęcającą do skupienia i cichej modlitwy, która przedłuża i uwewnętrznia wielką modlitwę eucharystyczną. Świątynia ma wreszcie znaczenie eschatologiczne. Aby wejść do domu Bożego, trzeba przekroczyć próg. Symbol przejścia ze świata zranionego grzechem do świata nowego życia, do którego są powołani wszyscy ludzie, do życia z Bogiem w łasce uświęcającej. Świątynia widzialna symbolizuje dom ojcowski, do którego zdąża lud Boży i w którym Ojciec otrze z ich oczu wszelką łzę. Symbolizuje niebo. Dlatego też świątynia jest również szeroko otwartym i gościnnym domem wszystkich dzieci Bożych. O świątyni mówimy. Polacy budują świątynie. Polacy tak bardzo no, dawali i dają znak i innym narodom, może tak nie bardzo wierzącym, czy o innej wrażliwości. Widać to było między innymi na przykład jadący na emigrację do Stanów Zjednoczonych. Tak. I co? Pierwsze budowali świątynie. Byli biedni też. Zobaczcie, jakie przepiękne świątynie są wybudowane w Stanach Zjednoczonych przez Polaków. Jechali na emigrację za chlebem. Za chlebem. I właśnie i tam budowali świątynie. Mówiło się, że Niemcy budują fabryki. Ale Polacy budują świątynie. I to są piękne świątynie, przepiękne. Przepiękne świątynie. Teraz jest inaczej. Przy tym zmaterializowanym społeczeństwie bardzo często wmawiają ludziom, że to są siły te antyewangelizacyjne często. Wmawiają ludziom pięknie, że to ma być bardzo skromne, bo Pan Jezus, to ubóstwo i tak dalej. Ale zobaczcie, ale przy tym banki i kasyna są drogie. Tak. Banki i kasyna drogie. A świątynie takie skromniutkie. To widać zwłaszcza teraz, w tych naszych czasach, są takie tendencje, żeby wmówić. Rodzina Radia Maria wybudowała świątynię, ten sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Jako wotum wdzięczności za Jana Pawła II. I pamiętam, jak tu przyjeżdżali z zachodu, z Ameryki, z Niemiec, przyjeżdżali nawet księża. I już tuż przed konsekracją, że z miesiąc było, tam jeszcze było pełno kurzu, pracy takie mocne, ale weszli tam i mówili, takie drogie. Co miałem powiedzieć? Widzicie, u nas takie, bo ludzie tak kochają Pana Boga i Panu Bogu nie dają byle czego. Jeżeli kochają, to z miłości wyrażam tę miłość. I wyrażam tę miłość w tym, żeby ta świątynia była piękna, bo to jest mieszkanie Boga. To jest żywy i prawdziwy Jezus. On tu przychodzi do nas. On nas umacnia. To jest miejsce, które przypomina mi niebo, do którego zmierzam i tak dalej. I powiedziałem tak, tutaj mówicie, że tak drogie, ale u was za to są drogie banki i kasyna. Właśnie świątynie, jak my szanujemy świątynię, jak to jest z nami. Dużo byłoby mówić. Jeszcze może na koniec rzepiennik, chyba biskupi, blisko Tuchowa to jest. Kiedyś tam zawiózł nas ojciec Mieczysław Witalis. On jest w tej chwili w Szczecinie, w tym naszym domu. Człowiek od historii sztuki, artysta, bardzo wrażliwy. Kocha piękno, zakładał między innymi muzeum diecezjalne w diecezji Tarnowskiej, chyba się nie mylę. Tak, i zawiózł nas tam i pokazał nam kościół. Wybudowali to właśnie państwo Bochenek. Z tej rodziny byli też księża, bardzo zacni. Tak. Z tej rodziny wyszli księża też. I ci Bochenkowie wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych na emigrację za chlebem. Wzięli sobie między innymi chleb ze sobą. Może nie jeden, ale jeden chleb zostawili. I gdy się trochę dorobili, to wybudowali tam właśnie, w tym rzepienniku biskupim, mam nadzieję, że się nie mylę, tak, wybudowali kościół. I w ołtarzu umieścili ten chleb, który wyjechali ze swojej miejscowości do Stanów, zachowali, on oczywiście stał się no, taki wyschnięty był już, ale przywieźli go i umieścili w ołtarzu. Jaka wielka wymowa, ale jaka wielka miłość. Jezus też staje się chlebem dla nas. Oni pojechali dla chleba i odejmowali sobie od ust, ale kościół wybudowali. I ten chleb, z którym wyjechali, umieścili. My szanujemy kościoły, może tyle. dużo byłoby mówić, kościół w kościele, tabernakulum, ołtarz, tabernakulum, ambona, chrzcielnica, może tyle wystarczy.